Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a nowy tydzień rozpoczynamy dzisiaj z księdzem prałatem doktorem Ireneuszem Wrzesińskim, z którym chciałabym porozmawiać dzisiaj o Wielkim Poście. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam panią redaktor Barbarę i wszystkich, którzy nas słuchają. Miło mi spotkać się z Państwem za pośrednictwem tych błogosławionych mediów.
Księże prałacie, przyczynkiem do naszego spotkania jest między innymi spotkanie, które odbyło się w domu parafialnym Katolik, a poświęcone było takiemu tematowi, dlaczego cierpienie i śmierć. Zapytam więc, czy teraz okres Wielkiego Postu to jest taki najlepszy moment, aby rozważać te zagadnienia?
Problem cierpienia i śmierci to jest problem tak stary jak kultura ludzka. Wspomnę tylko o opowieści o Gilgameszu, to jest XIII wiek przed narodzeniem Chrystusa. Na tabliczkach znalezionych w Niniwie jest zapisany ten właśnie epos o pewnym królu bajecznym Gilgameszu, który udał się w daleką podróż, żeby znaleźć środek na nieśmiertelność. Lek na nieśmiertelność dla swoich poddanych, no i dla siebie oczywiście, i znalazł. I wracał szczęśliwy i w pewnym momencie, ponieważ tam było ciepło, no, to są tereny Azji Mniejszej, więc się rozdział i skoczył do wody, a w tym czasie wypełzł wąż i ziele nieśmiertelności połknął. Sam się stał nieśmiertelny, a ludzie nadal umierają. Jedna z najstarszych, ja tak powiem, legend, ale bardzo mądrych, które mówi o tym, że człowiek chce się uwolnić od cierpienia i śmierci. Ostatnio wiemy, że istnieje coś takiego zjawisko jak transhumanizm. Nie będę wyjaśniał Państwu, co to jest, skomplikowana sprawa, ale między innymi ich zadaniem jest walka z cierpieniem i ze śmiercią. Próbują unieśmiertelnić człowieka przy pomocy i środków elektronicznych. No, jak to ocenić, to też nie tu miejsce na to. W każdym razie to jest jedno z kolejnych zamierzeń ludzkości. Można przewidywać rozsądnie nieskuteczne, aby człowieka unieśmiertelnić. Dlatego o cierpieniu zawsze można mówić, a zwłaszcza w Wielkim Poście, bo w Wielkim Poście widzimy, jak wygląda rozwiązanie chrześcijańskie. Chrystus przez mękę i śmierć zbawił świat. To jest przedziwny sposób. Dlaczego tak, a nie inaczej? Nie będziemy Pana Boga egzaminować. Nie będziemy Pana Boga pytać. Po prostu tak się stało. Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Czytamy u świętego Jana w 3 rozdziale w Ewangelii. Rozmowa Pana Jezusa słynna, znana z Nikodemem. A więc krzyż Pana Jezusa i Jego słowa, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój, czyli cierpienie, i mnie naśladuje. Ja w ten sposób współzbawi z Chrystusem swoją duszę. I to jest sedno sprawy.
Księże prałacie, ale współczesny człowiek nie chce rozmawiać na, może nie każdy, ale większość nie chce rozmawiać o cierpieniu, o trudach. Chce być wesoły, szczęśliwy, po prostu happy. Jak można wytłumaczyć, jak przedstawić takiemu człowiekowi sens cierpienia?
Niewątpliwie jest to temat bardzo trudny, niechętnie go podejmujemy. Nikt z przyjemnością o swoich cierpieniach czy bliźnich nie mówi, jeżeli nie ma takiej konieczności. Chciałbym tylko zauważyć, że ci happinerzy, którzy mówią, że high life, że happy, że szczęśliwi, tam gdzieś pod podszewką swojego życia, swojej psychiki mają niepokój, mają ból i cierpienie. Bo jak to inaczej wytłumaczyć, że ludzie bogaci, dawałby się szczęśliwi, obfitujący we wszystko, używający świata zgodnie z prawem natury i nie tylko zgodnie z prawem natury, wieszają się. A bardzo dużo samobójstw mamy w krajach najbogatszych, na przykład w Szwecji i w Japonii. Wspomniałem kiedyś, jeszcze raz wspomnę o takim filmie, który mnie jako kleryka mocno zapadł w serce. Jako klerycy byliśmy w seminarium przed wiośnią w kinie w Płocku na filmie Felliniego Dolce Vita. Słodkie życie. Pokazuje autor, reżyser Dolce, czyli słodkie życie arystokracji włoskiej, zwłaszcza rzymskiej. Czegoś tam nie ma, nie będę opowiadał, świat nie słyszał. Ale się okazuje, że po tekście tego wszystkiego niejako na końcu wychodzi z tych rozbawionych ludzi wielki smutek, pustka i wręcz tragedia. Dlatego ten film otrzymał tytuł Dramat. Nie komedia, nie zabawa, ale dramat. A więc i ci ludzie, którzy się uważają za takich szczęśliwych, oni nie są wolni od cierpienia i dla nich też ten temat wcześniej czy później będzie aktualny i zaświeci im w oczy.
To czym jest w takim razie dla chrześcijan okres Wielkiego Postu i jak należy go przeżyć?
Można by dużo mówić. Wiadomo, modlitwa, post, jałmużna to są te wskazane przez Kościół i przez Pismo Święte środki, że tak powiem, do tego nawrócenia wewnętrznego. A ja to skrócę, bo tutaj nie mamy do czynienia z rekolekcjami, tylko z wywiadem krótkim. Człowieku, jest coś takiego, co się nazywa drugie ja. Jest człowiek dobry i człowiek drugi niedobry. Ten niedobry to jest egoista. Każdy człowiek jest egoistą od małego dziecka, że tak powiem. Grabie grabią do siebie, mówili ludzie na wsi i bardzo słusznie. Człowiek ciągle tylko siebie, dla siebie, co ja będę z tego miał, a po co mi to? I ten egoista w człowieku siedzi i dopóki ten egoista w człowieku siedzi, to człowiek ten nie będzie chrześcijaninem, bo chrześcijanin to jest miłość, a miłość jest zaprzeczeniem egoizmu. A ze słabością uczmy się łamać za młodo, Adam Mickiewicz napisał w Wodzie i to jest właśnie to. Trzeba się łamać z tym własnym egoizmem. To jest bardzo trudne, skomplikowane. Nie powiem, że to się udaje, ani mnie się nie udaje i pewnie nikomu się nie udaje do końca.
Ale trzeba
się za to zabrać właśnie w Wielkim Poście. Jakie środki, jakie sposoby. Każdy ma swój rozum, każdy ma swoją psychikę, swoją kulturę osobistą. Niech sobie te środki dobiera, żeby były skuteczne. I to jest właściwie program. Pokonanie egoizmu w sobie. Pancerza, egoizmu, skruszyć to. Jak się to da, to jest nawrócenie człowieka.
To w takim razie o symbolach Wielkiego Postu chciałabym porozmawiać, bo jest ich wiele. I kolory, i pieśni, i muzyka, i dźwięki. Porozmawiajmy przez chwilę, księże prałacie. Może na początek pieśni. Pieśni wielkopostne, gorzkie żale są mało celebrowane przez społeczeństwo, a prawda jest taka, że one są piękne i przenoszą nas zupełnie do innego świata, kiedy tylko chcemy uczestniczyć w takim spotkaniu. Proszę powiedzieć, dlaczego one są ważne?
Jeszcze w niektórych domach, zwłaszcza wiejskich, wieś zawsze ratowała kulturę i religię, i Kościół. To jest naprawdę najzdrowsze jeszcze moralnie, jeżeli się wyrówna z miastem, to jest nieszczęście. Bo na ogół z tego właśnie drugiego punktu to spływają dobre krople, ale i trujące też. Więc ludzie jeszcze śpiewają. Śpiewają jeszcze na wsi, śpiewają, w piątki się zbierają. W rodzinach, w najbliższych rodzinach śpiewają gorzkie żale, śpiewają pieśni. Pieśni są śliczne, a ja się tylko ograniczę do tych gorzkich żali. Więc proszę Państwa, gorzkie żale to jest nabożeństwo typowo polskie, bo w Polsce powstało w 1707 roku. W marcu nawet, o ile się nie mylę, 24 czy albo 5 marca po raz pierwszy były gorzkie żale zaśpiewane w kościele Świętego Krzyża w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. I w tym samym roku 1707 zostały wydane drukiem nuty i tekst i miały taki tytuł Snopek Mirry. Mirra, symbol cierpienia. I te gorzkie żale są kultywowane wszędzie tam, gdzie są Polacy. W Polsce, no i na świecie, tam, gdzie jest Polonia zagraniczna. Ja chcę wspomnieć takie swoje doświadczenie z okresu, kiedy byłem wikariuszem w katedrze przez 3 lata. Proszę pani Basi, Barbary i wszystkich państwa, nie zapomnę gorzkich żali w katedrze. Było tak, że na godzinę 16 w niedzielę, w okresie Wielkiego Postu, wszystkie niedziele, zbierali się ludzie nie tylko z katedry, z katedralnej parafii, ale przychodziły takie mini pielgrzymki z 3 jeszcze innych kościołów. Świętego Jana Chrzciciela, przy seminarium Dominika Świętego, na Górkach, jak mówimy, i z Fary. Katedra wypełniała się ludźmi tak, że nawet nigdy nie była tak pełna ani na rezurekcję, ani na pasterce. Nigdy nie była tak pełna, bowiem nie mieściła wszystkich ludzi. Głowa przy głowie. I jeszcze drzwi szeroko otwarte i przed katedrą spory, brzydko powiedziane, tłumek, ale niech będzie, tak, za przeproszeniem, ludzi. I proszę Państwa, tak śpiewali te gorzkie żale. Trochę było na rzutniku, rzutnik był wtedy słaby, trochę blady, więc ludzie mieli książeczki, które z sobą poprzynosili i w bocznych nawach rzutnika oczywiście nie widać. I śpiewali tak głośno, że pewnej niedzieli, gdy organista zachorował, ponieważ ja byłem grający na organach, poproszono mnie, żebym go zastąpił. No i zastąpiłem go trochę z drżeniem serca, bo przy takiej masie ludzi odpowiednio akompaniować to nie jest sprawa prosta. I chcę Państwu powiedzieć, że chociaż organy katedralne są dość duże, 67 głosów mają, to jest dużo, na przykład nasze farze mają 23, no, można porównać. Tak ludzie śpiewali głośno i tak pięknie, że ja wzmacniałem organy stopniowo, włączając poszczególne rejestry, bo tak się nazywają, te poszczególne głosy, aż w pewnym momencie włączyłem tutti, czyli wszystko. I jeszcze organy były za słabe, gasły. To było coś wspaniałego, kochani. Takie wyznanie wiary ludzi, to zostaje do śmierci.
A w tej chwili dużo osób uczestniczy, kiedy są gorzkie żale?
Przykro, ale mało.
No to zachęcamy. Zachęcamy Państwa. To naprawdę jest wielkie przeżycie.
No prosta odpowiedź. Słabnie wiara.
A inne symbole, Droga Krzyżowa, kolory w okresie Wielkiego Postu, no później oczywiście Triduum Paschalne. Dlaczego powinniśmy przeżywać te symbole Wielkiego Postu?
Jak to można mówić? Dlaczego powinniśmy Boga czcić? Tak można by zapytać. Dlaczego powinniśmy Chrystusowi dziękować za Jego ofiarę męki i śmierci? Nie wypowiedziano i nie pojęto dla człowieka. Nie pojęto, zupełnie nie pojęto. My nie wiemy, co to znaczy cierpienie Chrystusa. To nie to, co cierpienie człowieka, nawet najgorsze. Tu cierpi tylko człowiek, z jego psychiką ludzką. Tam cierpi Bóg człowiek, z jego psychiką jakże bogatszą, inną, tajemniczą. I cierpi do końca. To jest niezgłębione cierpienie. Nie pojmuje człowiek tego. Płytki jest. Płytki, płytki i ciągle za płytki.
To jeszcze w takim razie chciałabym o takich przyziemnych rzeczach związanych z Wielkim Postem. Niektórzy stawiają sobie różne takie wyzwania, postanowienia. Na przykład nie będę jadł coś słodkiego, nie będę oglądał telewizji. Czy to rzeczywiście przybliża nas do tajemnicy Wielkiej Nocy, czy to taki kaprys człowieka?
Pożyteczne, że niewątpliwie wszystko, co z dobrej woli człowieka wypływa, jest dobre. Dzieciom by się przydało, żeby mniej było tego smartfona, czy tam komputera, laptopa w ich życiu. Dzieci i młodzieży, o młodzieży współczesnej się mówi i o ludziach dorosłych tak samo. Takie określenie tego człowieka jest head down. To po angielsku znaczy głowa w dół. Najczęściej widzimy idących po ulicy i głowa w dół, a przed nim nabożeństwo, smartfon. Może by tego trochę było mniej, by człowiek był bardziej sobą, bo tak to się staje, no jakimś tam niewolnikiem, sługą no, tego technicznego, skądinąd wspaniałego wynalazku. Ja ze smartfona korzystam, mam nawet dwa, żeby się jakie nie było tak, że jeden się popsuje, drugiego nie mam. Ale to jest rzeczywiście podręcznik wspaniały do normalnego funkcjonowania, tylko nie do ciągłej idiotycznej zabawy, strzelać, przewracać i tak dalej. No, na ogół takie to są, gonić go, zabij go, goń, zabij i tak dalej. To nie o to chodzi, to jest spłycenie znowu problemu, spłycenie tego.
Księże Prałacie, czy ten czas teraz Wielkiego Postu i ta Wielkanoc będą szczególne w odniesieniu do wojny w Ukrainie?
Tak, trzeba śpiewać głośno zwycięstwa śmierci, piekła i szatana, bo mamy tam i piekło, i szatana, i śmierć, wszystkie rzeczy. Tylko, że Chrystus Pan nie pokonywał tego szatana, nie stał się zwycięzcą śmierci przez broń, przez siłę, przez przemoc. Miał moc nad śmiercią, bo wskrzeszał umarłych, a sam śmierć przyjął. Miał moc uciszyć burzę na morzu, ludzi uzdrawiać dotknięciem czy słowem, a poddał się cierpieniu. Ale gdy mamy taką próbkę jego mocy, w Ewangelii świętego Jana czytamy, gdy Judasz ze swoją zbrojną kohortą wszedł do Ogrodu Oliwnego, otoczył Chrystusa, Pan Jezus nie krył się, ale wyszedł naprzeciw nim i zapytał, kogo szukać? Oni wrzasknęli, Jezusa z Nazaretu. Pan Jezus mówi, jam jest. I tu święty Jan pisze, nie mamy powodu, żeby mu nie wierzyć. To jest świadek, który był z Panem Jezusem w czasie całej jego męki, jak domyślałem się, bo był pod krzyżem w czasie śmierci. Jam jest, powiedział Pan Jezus, a oni cofnęli się w popłochu i padli na ziemię. Ale Jezus mówi, jakże się dopełnią Pisma, czyli wola Boża. Jeszcze raz powiedział, jam jest. Więc stali, no i z drżeniem, ale że dokonali tego, co im nakazano arcykapłani świątyni, pojmali Chrystusa. Tu też nie spodziewajmy się, że jakaś spadnie z nieba gwiazda, która zniszczy, zabije wrogów, to znaczy Putina i jego bandytów. Jakoś Bóg zwycięża inaczej niż my. Tak zwyciężył Pan Jezus tak zwyciężył Pan Jezus. Może i taką jakoś inną drogą przez te ofiary i cierpienie, może one nie będą daremne też. Naprawdę, tajemnica zła trzęzła przez świętego Pawła, misterium i niequitatis, to znaczy tajemnica nieprawości, jest przez nas do końca nierozszyfrowana.
Księże Prałacie, no ale jak tłumaczyć postawę Kościoła, Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiej, która święciła żołnierzy idących, prawda, do walki? No,
tutaj... Zdrada Chrystusa, krótko powiem. Mm-hmm. Zdrada Chrystusa, bolesna zdrada Chrystusa. Kościół prawosławny, który się szczyci tym, przynajmniej się ogłasza, ten rosyjski, bo są jeszcze inne, przecież nie tylko, moskiewska wersja, że tak powiem, denominacja. Ale się też szczycą, że oni najwierniej zachowali naukę Chrystusa, dlatego się nazywa prawosławny, czyli sławiący Boga w sposób poprawny. W tym wypadku dokonuje bolesnej zdrady. I szkoda, że takiego słowa mocnego nie powiedział ktoś, kto powinien powiedzieć. Dalej nie będę Państwu mówił.
To teraz chciałabym przez chwilę porozmawiać o książce, którą wydał ksiądz Prałat. Nie lękajcie się. Ja dostałam tę książkę w prezencie od księdza Prałata. Jestem bardzo dumna z tego powodu. A czym jest ta książka w czasie, kiedy nastąpił atak na świętego Jana Pawła II, księże Prałacie? Czy znajdziemy w niej wskazówki, jak poradzić sobie
niestety
z tym problemem?
Niestety nie, bo książka to powstała z konferencji, które miałem przyjemność i radość wygłosić do ludzi, notabene nielicznej grupy, w domu parafialnym, tak zwanej akcji katolickiej, jeszcze w innych miejscach, w innych kościołach. I o Janie Pawle II jest tylko w jednym artykule, kiedy zestawiam relacje jego z błogosławionym kardynałem Wyszyńskim. Oczywiście to jest wielki skrót, ale jak pani rozpoczyna ten temat, to jest temat może, powiedziano bardzo wiele i nie będę się w to wtrącał jako dyskutant, ale powiem to, co myślę najkrócej. Jest wielkie nieporozumienie w tym wszystkim, nieporozumienie. Bo święty to nie znaczy niegrzeszny, bezgrzeszny i nie błądzący, nie popełniający żadnych błędów. Czyli święty to nie jest człowiek bezbłędny i bezgrzeszny. Nikt takiej świętości w Kościele katolickim ani nie ogłaszał, ani nie prezentuje. Święty Piotr był grzesznikiem. Na Boga przysiąg, że nie zna Pana Jezusa 3 razy, a u Żydów przysięga na Boga, a fałszywa, to straszny grzech. Także to nie jest takie coś tam, słabość, to jest straszny grzech. A święty Paweł, zanim stał się świętym Pawłem, był Szawłem. I gdy kamienowano Szczepana, aprobował to, bo pilnował szaty tych ludzi, którzy kamienie porywali i na tego świętego, niewinnego człowieka te kamienie z nienawiścią rzucali, dobili go. A próbował potem, jak sam mówi, wielokrotnie razy wtrącał ludzi do więzienia. Kto wie, czy część z tych ludzi wtrąconych przez niego do więzienia nie przypłaciło swojego chrześcijaństwa śmiercią. Nie wiemy. Ale można tak domniemywać, nawet rozsądnie. A więc to jest grzeszny człowiek. Święty Zygmunt, patron Płocka, był zabójcą, brata swojego zabił. Potem idzie nawrócenie człowieka, głęboki żal, jak u świętego Piotra, Ewangelia mówi krótko, gorzko zapłakał. I droga do Boga przez nawrócenie, oczyszczenie i tak dalej. Święty Jan Paweł II na szczęście takich przestępstw nie miał. Mógł popełniać jakieś błędy i wcale się przed tym nie bronił, bo moi drodzy, wiadomo nam, że co tydzień się spowiadał, i dawałby się z czego? Nie dla zabawy to czynił, nie na poklask, nie był celebrytą, nie chciał być celebrytą, a nawet tym religijnym. I w imię tego celebrytyzmu, żeby się co tydzień spowiadać, miał potrzebę wewnętrzną oczyszczania się przed Panem Bogiem. Ale jest rzeczą pewną, przed chwilą, zanim tu do Państwa przyszedłem, zerknąłem, choć nie przeczytałem całego wywiadu profesora Jana Żaryna, na temat tej fałszu i falsyfikacji i manipulacji, która zatriumfowała w tym ostatnim wywiadzie głośnym TVN-u. Moi drodzy, powoli prawda wyjdzie, dokumenty będą upowszechniane, jak zdecydował Episkopat Polski 2 czy 3 dni temu na konferencji swojej. Oczywiście dziennikarzom i szadrakom i szukającym tylko jakiejś tam satysfakcji osobistej, czy Pan Bóg wie czego, fałszu, nie będą udostępniane, ale ludziom, którzy się wykazują kompetencjami historycznymi, jak najbardziej będą upowszechniane. Jest takie tu nieporozumienie jeszcze drugie w tym całym zamęcie. Mówią, odkryliśmy, ci dwaj panowie wiadomo, którzy, że Jan Paweł II wiedział o przestępstwach seksualnych księży. Wiedział, co to za odkrycie. No, trudno, żeby nie wiedział, jak był arcybiskupem, znał swoją decyzję doskonale, naprawdę swoje owce jako pasterz. Wiedział i nie reagował, reagował tak, jak to było możliwe. A co by ci panowie chcieli? A żeby jak najszybciej dać ich do prokuratora i do milicji, bo wtedy była takowa milicja, a właściwie z kościołem zajmowała się milicja specjalna, się nazywała SB, Służba Bezpieczeństwa. Dać im na pożarcie. A oni byli krwiożerczy, czekali na jakikolwiek upadek człowieka, a kto nie upada, żeby po prostu Kościół kompromitować. Proszę Państwa, w 1989 roku, tuż przed załamaniem się komunizmu, w 1989 roku, powtarzam jeszcze raz, jeszcze trzech księży zabili, zamordowali. Zyk, Suchowolec i Niedzielak. Nie ma do dzisiaj sprawców, nie ma odpowiedzialnych. Wiadomo, kto to robił. Ludzie bezpieki. Ojciec Święty jak mógł, tak czynił. Tłumaczył, wysyłał do zakonu, do klasztoru. Jak trzeba było, zmieniał miejsce pracy czy zamieszkania. Może się ten człowiek odbuduje. No, nigdy nie można, że jak powiem, człowieka zrezygnować do końca. Powiedzieć, że kapota z ciebie, nic ciebie nie będzie. I to był wspaniały człowiek. Co mógł, to czynił na tamte czasy. I dlatego takie żądanie, żeby tak reagował, jak my dziś reagujemy, to jest tak zwany ahistorycyzm. Czyli pojmowanie rzeczy historycznych sprzed tam 30 czy 40 lat według norm, które dzisiaj obowiązują. To jest błąd metodologiczny w nauce, który się nazywa ahistorycyzm. Tyle, proszę Państwa, żeby nie przedłużać i nie zaprzątać.
Księże Prałacie, ja chciałam bardzo podziękować za podjęcie tego tematu. Myślę, że to teraz jest czas.
Jest, bo on będzie funkcjonował.
Żebyśmy przemyśleli, prawda? Każdy ma prawo do własnej
będzie
oceny.
Będzie funkcjonował, będzie, ale bardzo jeszcze powiem, mi się podobał artykuł dominikanina Macieja Zięby sprzed 2 lat, kiedy już się te sprawy z Janem Pawłem II rozpoczęły i on tam przedstawia, znał dobrze, dość dobrze świętego Jana Pawła II i tak zakończył ten swój artykuł, że święty Jan Paweł II to był olbrzym między karłami. Nie będę tego komentował.
Ale my troszeczkę pomagamy tej sprawie, bo Polacy niestety mają tę cechę, że najpierw wynoszą na ołtarze, a później chcą niestety zrzucić z tych ołtarzy.
No właśnie, przyniesienie na ołtarzu nie znaczy, mówię przed chwilą, że jest bezbłędny i bezgrzeszny.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, księże Prałacie. Wiem, że ksiądz Prałat będzie głosił rekolekcje w różnych parafiach, a więc nasi słuchacze będą mieli okazję porozmawiać, spotkać się.
Za moich słuchaczy i za mnie, żeby jasność umysłu była jak najbardziej, nawet efektywna, żeby ludzie rozumieli mnie, nie tylko ja sam siebie. Jak będę sam do siebie mówił, to nic z tego nie wyjdzie. Szczęść Boże, ja nie życzę wesołego alleluja, bo to takie sobie tam...
Jeszcze za wcześnie troszeczkę.
Takie sobie gadanie. Po prostu życzę Państwu jakiegoś głębszego przeżycia Wielkiego Tygodnia i świąt również w miłości chrześcijańskiej. Szczęść Boże!
Ksiądz prałat dr Ireneusz Wrzesiński był dzisiaj moim i Państwa gościem. Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia.